Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Kto mówi?
Bóg zapłać. Modlił się Bogusław z Płocka.
Bóg zapłać, Panie Bogusławie.
Bóg zapłać.
A w Płocku jaka pogoda dzisiaj?
No tak, brzmi trochę, to zaczyna się burza, ten deszcz zaczyna padać.
W Płocku wiem, że organizowany jest wyjazd na pielgrzymkę młodych słuchaczy Radia Maria na Jasną Górę.
Tak, tak.
Od parafii świętego Józefa.
Tak, tak.
Pani Jadwiga przyjmuje zapisy.
Wiem już o tym.
Świetnie. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z nami modli się też Państwo Elżbieta i Adam Kurzej.
Przepraszam,
Krystyna.
Adam Kurzej.
Adam Kurzej.
I Kasia Kurzej.
Kasia Kurzej.
Myśmy rozmawiali po godzinie 11 na antenie. A jak wrażenia, taka modlitwa tu z jakiegoś miejsca z Polski, tu z Europy?
No jest to naprawdę wrażenie.
Jest jakiś...
My słyszymy po prostu różaniec w Kanadzie, ale tutaj w studio jest zupełnie jakoś inaczej się odbiera. Z Niemiec, z Polski, z wszystkich stron. Jesteśmy po prostu na bieżąco uczestnikami. Wszyscy się kontaktujemy i wspólnie modlimy. Jest to naprawdę przeżycie.
Tak, wielka przyjemność modlenia się wspólnie i właśnie poczucia, że wszyscy jesteśmy razem w tym momencie, na całym świecie.
Świetnie. To dziękuję Państwu też za modlitwę z nami w studio. Teraz minęła już minuta po godzinie 13. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas dzisiejszej audiencji generalnej przyjmował od jej uczestników życzenia z okazji przypadających w sobotę urodzin. Szczególnie serdecznie pozdrowił grupy parafialne z Polski i przedstawicieli Polonii z USA, Kanady i innych krajów, a także licznie uczestniczące w audiencji generalnej grupy młodzieży. Wszystkim życzę, ażeby trwali w przygotowaniu Kościoła do zesłania Ducha Świętego, do którego się przybliżamy poprzez oktawę. Wszystkim również dziękuję za pamięć o moich urodzinach i polecam z całego serca modlitwie wszystkie moje sprawy, zwłaszcza zbliżającą się podróż do Bułgarii, powiedział po polsku Ojciec Święty. Przechodzimy do informacji z kraju. Około 200 protestujących związkowców z samoobrony wtargnęło dzisiaj przed południem do budynku Ministerstwa Rolnictwa. Co najmniej drugie tyle protestuje przed ministerstwem przeciwko polityce rolnej rządu. Manifestujący krzyczą Ziemia dla Polaków. Niosą też transparenty z napisami Chłopi razem, a także znaczki samoobrony. Wcześniej protestujący w całkowitej ciszy przeszli przed siedziby samoobrony w centrum Warszawy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Związkowcy, którzy okupują Ministerstwo Rolnictwa w oczekiwaniu na szefa tego resortu Jarosława Kalinowskiego, staranowali drzwi, wybijając szybę. Policja odpowiedziała gazem łzawiącym. Według pracowników ministerstwa protestujący nie wypuszczają nikogo z gmachu. Tylko dwóch członków będzie liczył od przyszłej kadencji nowy zarząd telewizji publicznej, zadecydowała Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej. Poinformował o tym członek Rady Nadzorczej Telewizji Bolesław Sulik. Obecnie zarząd telewizji liczy 5 osób. Kadencja zarządu mija w czerwcu. Zmniejszenie liczby członków będzie możliwe dzięki zmianie zapisów w statucie spółki. Ze źródeł zbliżonych do telewizji publicznej wiadomo, że nowymi członkami zarządu telewizji polskiej mają zostać jej dotychczasowy prezes Robert Kwiatkowski oraz wiceprezes Tadeusz Skoczek. Wczoraj Kwiatkowski poinformował Radę, że będzie się ubiegał o kolejną kadencję. Rada dokona wyboru nowego zarządu telewizji polskiej 28 maja. Przechodzimy do informacji z zagranicy. W Holandii rozpoczęły się dzisiaj rano wybory powszechne. Ponad 12 milionów obywateli wybiera 150 deputowanych do niższej izby parlamentu. Lokale wyborcze otwarte od godziny 7.30 zostaną zamknięte o 21.00. Dzięki nowoczesnemu systemowi liczenia głosów pierwsze, nieoficjalne jeszcze wyniki będą znane już około północy. Przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Yasser Arafat w orędziu wygłoszonym dzisiaj rano na posiedzeniu palestyńskiego parlamentu uznał, iż władze, którymi kieruje, popełniły pewne błędy i zapowiedział, jak to określił, dogłębną reformę. Yasser Arafat zapowiedział przeanalizowanie własnej polityki oraz dokonanie dogłębnej reformy administracji Autonomii Palestyńskiej. Ogłosił też plan rozpisania wyborów do palestyńskiego parlamentu, jednak nie podał jeszcze konkretnej daty. Palestyński lider podkreślał jednak, że głównym celem działań władz autonomii będzie walka o wolność i niepodległość Palestyńczyków. I jeszcze krótko o pogodzie. W dzielnicach południowo-zachodnich jest pogodnie, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 do 20 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości.
Dziś w naszym dzienniku. Cztery największe przedsiębiorstwa chemiczne w kraju utworzą wraz ze spółką Nafta Polska Holding. Na jego czele stanie Maciej Gierej, obecny prezes Nafty Polskiej i były prezes Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Puławy, kolega ministra Wiesława Kaczmarka. W połowie przyszłego tygodnia Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawi rządowi program restrukturyzacji i prywatyzacji sektora wielkiej chemii. Resort trzyma te informacje w tajemnicy nawet przed posłami. Najwyższa Izba Kontroli zbada przekształcenie w przemyśle chemicznym. Demontaż wielkiej chemii. Czytaj nasz dziennik. Plonem prac konwentu Unii Europejskiej powinna być nie konstytucja, ale traktat konstytucyjny, który nie będzie przesądzał ostatecznie o przyszłej formie ustrojowej Unii Europejskiej. Należy go poprzedzić preambułą opartą na wartościach Europejskiej Karty Praw Podstawowych. By nie było w niej miejsca na invocatio Dei, to jest wezwanie do Boga. Propozycja polskich negocjatorów. Preambuła bez Boga. Czytaj nasz dziennik. Deputowani niemieckiego Bundestagu będą debatowali nad rezolucją w sprawie utworzenia Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Za utworzeniem tej instytucji nie w Berlinie, a w polskim Wrocławiu opowiedzieli się wczoraj redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik oraz publicysta polityki Adam Krzemiński. To zmierza do otwarcia dyskusji o polskim stanie posiadania na ziemiach zachodnich i północnych. Antynarodowa prowokacja. Czytaj nasz dziennik. Na obrzeżach Betlejem widać jeszcze izraelskie patrole. Zarówno w Bazylice, jak i w mieście sytuacja powoli się stabilizuje. Główne ulice w Betlejem pomału zaczynają ożywać. Betlejem się podnosi. Czytaj nasz dziennik. Amerykańska policja zatrzymała dwóch Izraelczyków. W ich samochodzie odkryto ślady materiałów wybuchowych. Policjanci, korzystając z pomocy psa, stwierdzili obecność ich cząstek również na odzieży jednego z podejrzanych. Zostali zatrzymani z powodu przekroczenia prędkości. Sprawdzenie wizy wykazało, że jeden z zatrzymanych wjechał do Stanów Zjednoczonych bezprawnie, zaś u drugiego ujawniono nieprawidłowości w jej wypełnieniu. Zdarzenie miało miejsce niedaleko morskiej bazy w stanie Waszyngton. Nielegalni przewoźnicy. Czytaj nasz dziennik. Polska musi stworzyć własną energetykę produkującą energię taniej niż pozyskiwanie jej z importu lub z zasobów węgla. Jak możemy stać się samowystarczalni? Piszą profesorowie Julian Sokołowski i Jacek Zimny. O własnych siłach. Czytaj nasz dziennik. Podczas zakończonego w Nowym Jorku spotkania Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie dzieci Unia Europejska, która reprezentowała też Polskę, walczyła o prawo nastolatków do tak zwanej aborcji. Ujawnia Marek Szachorowski. Zbrodnicze przymierze. Czytaj nasz dziennik. Drukujemy w odcinkach książkę mówiącą o tym, jak Matka Boża w Fatimie wskazała drogę do obalenia komunizmu. Chrystus przedostał się przez pilnie strzeżone granice i... Timothy Tintal Robertson. Fatima, Rosja, Jan Paweł II. Dziś w naszym dzienniku. Thank you.
najbliższy poniedziałek, 20 maja, rodzina Radia Maryja spotka się w Jabłonnej Laskiej, koło Sokołowa Podlaskiego, w diecezji drohiczyńskiej, w parafii pod wezwaniem Zniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Sienkiewicza 2. Nasze spotkanie rozpocznie się już o godzinie 17:00 montażem słowno-muzycznym z okazji Święta Ludowego. O 17:30 nabożeństwo majowe, następnie audycja dla młodzieży poświęcona Maryi Matce Kościoła. O 18:30 msza święta dla rodziny Radia Maryja, której będzie przewodniczyć i wygłosi Słowo Boże ksiądz biskup Antoni Dydycz, pasterz Kościoła Drohiczyńskiego. O 19:50 spotkanie z ojcem z Radia Maryja, a następnie różaniec i apel jasnogórski. Wieczorne rozmowy niedokończone na temat święto ludowe dawniej i dziś, tradycji i obyczaja. Drodzy słuchacze z diecezji drohiczyńskiej i z okolic, bardzo serdecznie zapraszamy Was do licznego udziału w naszym spotkaniu w Jabłonnej Laski. W kolejny poniedziałek, 27 maja, spotkamy się w Nowym Mieście Lubawskim, diecezji toruńskiej, w Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej przy ulicy Kościelnej 10. Pragniemy poinformować Państwa także o innych transmisjach czekających nas w najbliższym czasie. Już w czwartek, 16 maja, przeprowadzimy transmisję z Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej z uroczystości ogłoszenia Świętego Andrzeja Boboli patronem Polski. Rozpoczęcie transmisji godzina 16:50. W sobotę 18 maja od godziny 17 transmitować będziemy 6. ogólnopolski apel trzeciego tysiąclecia nad brzegiem Jeziora Lednickiego. W niedzielę 19 maja z Łodzi Retkini, z kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, transmitować będziemy uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, rozpoczęcie transmisji godzina 9:50. W sobotę 25 maja od godziny 15 transmisja 4. ogólnopolskiej pielgrzymki młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę, a 26 maja w niedzielę transmisja pielgrzymki mężczyzn i młodzieży męskiej do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Rozpoczęcie transmisji godzina 9:30.
Drodzy radni, zobaczy już 13 minut po godzinie 13 i czas na audycję z cyklu Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja. Pierwszy temat w naszej audycji aktualności przybiera ostatnio już na sile tak zwana kampania informacyjna o integracji z Unią Europejską. Nawet wczoraj w niektórych mediach, że tak powiem, no, zahaczone było Radio Maryja, także osoba jego dyrektora, i to w dość, powiedziałbym, negatywnym świetle. O wypowiedź na ten temat, opinię poprosiłem pana profesora Piotra Jaroszyńskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam serdecznie ojca Jacka i wszystkich słuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja. Rzeczywiście ta kampania ruszyła. Jedno jest pewne, nie jest to kampania informacyjna, tylko mamy do czynienia z bezwzględną, jednostronną agitacją przypominającą czasy, w których posługiwano się wszystkimi dostępnymi środkami w oparciu o instytucje i olbrzymie nakłady finansowe, żeby przeprowadzić jakąś jedną myśl partii. Podobnie teraz widzimy, że jest to jednostronne agitowanie i wszędzie, czy to będą szkoły, czy biblioteki, czy poczty, są one wypełnione różnego rodzaju plakatami, w których odbiorca ma po prostu przytłoczyć zarówno barwa, jak i słowo, dźwięk. To ma działać na psychice, na myśli, co na podświadomości, doprowadzić do właściwie zintegrowanie Polski z Unią Europejską jest już faktem dokonanym, faktem przyszłym, ale już znanym. I właściwie ten, kto ma jakiekolwiek zastrzeżenia, on po prostu jakby nie ma, jego zdanie tu nie ma miejsca, on jest nieomal wykluczony ze społeczności ludzi, którzy chcą mieć jakikolwiek wpływ na losy naszego państwa i naszego narodu. I dlatego wydaje mi się, że najważniejszą jest rzeczą, żeby nie dać sobie wmówić, że jest to już fakt dokonany, bo ten fakt nie jest dokonany. I po pierwsze, my mamy jako i obywatele, jako Polacy, mamy prawo poznawać rzeczywiste fakty, a nie tylko fakty spreparowane przez te agendy agitacyjne, propagandowe. A po drugie, musimy wytrzymać napór właśnie prób wyizolowania nas i osaczenia, że my jesteśmy jacyś niedzisiejsi, a nawet nienormalni. Jesteśmy całkiem normalni, nie chcemy czytać rzeczywistość i po prostu to wielkie dziedzictwo, jakim jest niepodległe państwo i suwerenny naród, jest czymś dla nas najcenniejszym na świecie. Dlatego chcemy, aby to państwo pozostało suwerenne i abyśmy sami mogli o sobie decydować, bo w momencie, kiedy Polska byłaby zintegrowana z Unią, tracimy realną niepodległość i suwerenność. I to się przejawia w wielu, nie tylko jako pewne założenie polityki, ale w wielu bardzo szczegółowych sprawach związanych właśnie jak swobodny wykup ziemi, możliwość wejścia obcokrajowców do rad gminy, do rad miasta. No wszędzie po prostu możemy zostać zdegradowani do warstwy niższej, pozbawionej praw. Zresztą to teraz widać, skoro demokracja opiera się na równości i równym dostępie do instytucji państwowych, no to dziwna rzecz jest, że właśnie ci, którzy chcieliby lepiej poznać i wyrazić swoje zdanie na temat zagrożeń dla Unii Europejskiej, integracji z Unią Europejską, oni do takiego dostępu nie mają. Czyli można sobie już wyobrazić, co będzie działo się dalej, że po prostu z naszym dziedzictwem, z naszym poglądem na temat religii, chrześcijaństwa, na temat roli rodziny choćby, to wszystko zostanie wypchnięte na dalszy plan jako coś po prostu nie mającego miejsca bytu. I wydaje mi się, że trzeba po prostu być niezwykle wytrwałym, trzeba być cierpliwym i starannie unikać tam, gdzie można, tego rażenia ogniem propagandy. Raczej starać się, żeby ten przynajmniej dym propagandy wracał do nadawców i ich właśnie zatruwał. Natomiast samemu trzeba zachowywać zimny rozum i żądać faktów dotyczących problemu integracji Polski z Unią Europejską.
A jak pan sądzi, panie profesorze, dlaczego jakaś ta propaganda też nie cofa się przed takimi personalnymi nawet atakami, czy atakami przeciwko Radiu Maryja, czy wręcz właśnie personalnie przeciwko założycielowi tego radia, ojcu Tadeuszowi Rydzykowi?
Przede wszystkim mamy do czynienia właśnie ze środowiskami, które budują nową socjalistyczną Europę i socjalizm jest tylko momentami kryptopluralistyczny, czyli tak naprawdę on chciałby zawłaszczyć wszystko, całą świadomość wszystkich ludzi, żeby to była jedna świadomość, która w ten sam sposób, tak jak partia mówiła, co ma myśleć człowiek, co ma czuć i podobnie tutaj. W związku z tym w sytuacji, kiedy jest rozgłośnia, która daje możliwość wypowiedzenia się na szeroką skalę osobom, które autentycznie starają się zanalizować sytuację Polski i jej perspektywy i rozwoju, ukazując szereg zagrożeń, jakie wynikają z tej strategii, jaka została przyjęta i poprzez poprzedni rząd, jak i obecny. Otóż niewątpliwie w tym momencie, ponieważ przystąpiono do wielkiej kampanii propagandowej z tylu lat 50., z tym, że przy pomocy lepszych środków technicznych, to rozgłośnia, jaką jest Radio Maryja, niewątpliwie stanowi swego rodzaju dla tej strategii zagrożenie. Dlatego też próbują albo właśnie szkalować czy Radio Maryja jako instytucję, czy też poszczególne osoby, łącznie z osobą ojca dyrektora, czy też próbują osaczyć albo nawet wyśmiać tych, którzy mają swój udział i którzy identyfikują się i z Radiem Maryja, i z rodziną Radia Maryja. Dlatego też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że wszystko to tak jak w momencie, kiedy ktoś popełni przestępstwo, to prokurator, czy policjant mówi, ty wszystko co powiesz może być użyte przeciwko tobie. Otóż musimy sobie zakodować jedną rzecz, że ponieważ oficjalnie ruszono już kampanią pro Unię Europejską, to wszystko co powiedzą, zwłaszcza w stosunku do tych, którzy mają inne zdanie, jest już jakby zaplanowane. To już jest zaplanowane, to jest część wielkiej strategii socjotechniczno-propagandowej, której celem jest przede wszystkim zduszenie takich ośrodków opiniotwórczych, które mogłyby ten monopol na pseudoprawdę, jaką oni sobie przypisują, mogłoby złamać i mogłoby utrudnić to walcowanie świadomości w kierunku tak, niezależnie od tego, czy to tak ma rzeczywiście sens i czy to służyć będzie dobru naszego narodu.
Panie profesorze, w tej machinie propagandowej jest miejsce tylko na czarno-biały podział, to znaczy są euroentuzjaści, ci dobrzy, którzy są za postępem, i eurosceptycy, ci źli, którzy są zacofani. No szkoda, że ci właśnie socjotechnicy nie znaleźli miejsca na takie kategorie, które chyba by bardziej odpowiadały sytuacji, która ma miejsce teraz na tak zwanych eurofundamentalistów, jeszcze eurofanatyków na przykład, a z drugiej strony jeszcze też na takie kategorie tych ludzi, którzy mają prawo na przykład pytać, dowiedzieć się czegoś i tak dalej.
Tak, to jest, w sumie ta propaganda jest niezwykle prymitywna i mało inteligentna. Ona jest prosto obliczona na duże masy i na no właśnie to, że mają w zasadzie monopol na wiele mediów opiniotwórczych i w związku z tym mogą nieustannie jakby to walcować, czyli codziennie powtarzać i wbijać do głowy ludziom, którzy sami nawet choćby nie mają czasu na to, żeby tymi sprawami się zajmować. Tutaj uderza przede wszystkim brak odwołania się do faktów i nieinteligentna argumentacja, ponieważ nie są w stanie dyskutować, dlatego zwróćcie uwagę, właściwie nie otwierają studia telewizyjnego dla osób, które miałyby inne zdanie, tylko jest to zamknięte w ściśle dobranym kręgu, czyli boją się autentycznie dyskusji opartej na argumenty i na fakty. Raczej idą na taką socjotechnikę, na happening, na show, na pseudointeligenckie dyskusje, natomiast boją się autentycznych dyskusji na temat zagrożeń. Dlatego też wydaje mi się, że trzeba ludziom, tak jak na ile to możliwe, trzeba bardzo spokojnie zwracać uwagę przede wszystkim nawet na to, że jest się przeciwko, bo to, że jest się przeciwko, ma być jakby wnioskiem już przedstawionych faktów. Dlatego trzeba zwracać uwagę na fakty, a ludzie będą mogli sobie spokojnie wnioski z tego wyciągnąć i miejmy nadzieję, że ta propaganda, ona po prostu, jak to mówi się popularnie, przez kocy konia, czyli ona się udławi własnym zaduchem, jaki wytworzy, bo po prostu oparta jest na nieuczciwości, jest niedemokratyczna i równocześnie bazuje na półprawdach, albo raczej na w wielu wypadkach na pełnych kłamstwach.
Panie profesorze, jest z nami dyrektor Radia Maryja Cudzoziemców Żydów. Witamy jeszcze dyrektorze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Tak, otóż witam wszystkich słuchaczy, słucham właśnie radia i usłyszałem, że coś tam o mnie, ojciec Jacek, i zapytałem się, wczoraj mnie nie było w Polsce, wróciłem nad ranem, tak, ale słucham radia. No i zdążyłem się dowiedzieć o jednym drugim medium, którym tam było łaskawe jakoś tak w cudzysłowie pogłaskać mnie, tak pogłaskanie kotka młotkiem. Tak, no dziwię się, tym bardziej dziwię się, że to, jeżeli to jest z kręgów duchowieństwa, czy z kręgów tak zwanych mediów katolickich. Widać więc, że żyjemy w jakichś czasach bardzo podobnych do czasów, w których byli tak zwani księża patrioci i czy ci, którzy musieli mówić jednym głosem, to jest jedna wielka propaganda. Ja nie wypowiedziałem się nigdy, czy jestem za Unią, czy przeciw Unii. Natomiast jestem za tym na pewno. Na pewno nie jestem za taką Unią, która rozkradnie majątek narodowy, w którym będzie coraz więcej bezrobotnych. I to jest mój obowiązek jako człowieka zwykłego, jako katolika i księdza. Występować w obronie tych wszystkich, którzy cierpią. Inaczej przestaje być uczniem Chrystusa. Pytać się, co się dzieje z tymi ludźmi. Muszę występować przeciwko psuciu, demoralizowaniu zaplanowanemu. To jest zniszczenie ducha w tym narodzie. Zniszczyć, zdemoralizować dzieci, młodzież. Muszę występować przeciwko niszczeniu rodziny. Ktokolwiek by to był, jakiekolwiek medium, nawet katolickie, które się nazywa, że będzie mnie wyśmiewało. Byli księża patrioci a prymas Wyszyński poszedł do więzienia i kto go bronił? Ja nie jestem taką wielką postacią, tylko chcę się uczyć i myślę, że jestem również pod wpływem tamtej nauki. I dziękuję Panu Bogu, że był prymas Wyszyński, że Jan Paweł II tyle nam powiedział i o Unii Europejskiej, może nie tyle o Unii mówił Jan Paweł II, tylko mówił o integrowaniu. A za integrowaniem wszyscy jesteśmy, to znaczy za jednoczeniem. I na zasadach chrześcijańskich, na zasadach chrystusowych, w których będzie miłość panowała, na zasadach miłości, której uczy Chrystus, a nie na zasadach kto silniejszy, walki o byt, czy takiej darwinowskiej walki. Za tym na pewno nie jest Jan Paweł II. Za darwinowską walką, za niszczeniem rodzin, za niszczeniem własności rolników, robotników, z rozprzedaniem majątku narodowego. Wczoraj na lotnisku spotkałem ludzi, i to dziwne, no zaczepiają pasażerowie, jedni wracają z Pekinu, inni z innych stron. I mówię, tak, tylko tak sprzedają tą Polskę. I mówią, co się dzieje, tak sprzedają. I za tym chyba powinniśmy wszyscy być, bo będzie Argentyna, a może jeszcze gorzej. Może o to chodzi. Odebrać własność, żeby odebrać wolność. Odebrać ziemię, żeby odebrać Polskę i wymawianie. To jest bardzo przykre i to nie jest polskie. To nie jest polskie i to nie jest według przykazu. A przy tym korzysta się z manipulacji. Korzysta się z manipulacji. Jeszcze raz podkreślam. Dowiedziałem się o tym, że nawet telewizja, która się nazywa Katolicka Puls, i wczoraj redaktorzy również z tygodnika powszechnego, który nazywa się Katolicki, po nazwisku, czy może mówiąc radio, wyśmiewają, depresjonują i tak dalej. To nie jest dialog, to jest głaskanie kotka młotkiem, to jest przemoc. To jest przemoc. Przemoc można używać, patrzmy na historię, jak to było, prawda? Manipulacji można dokonywać, jak ksiądz biskup Elepa mówi. Są techniki. Manipulacja może najpierw, co to jest manipulacja? Manipulacja przepraszam, szukam w tym momencie szybciutko, żeby powiedzieć tak, jak mówi ksiądz biskup, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak. Manipulacja to celowe i skryte działanie, przez które narzuca się jednostce lub grupie ludzi fałszywy obraz pewnej rzeczywistości. Zniekształca się rzeczywistość. Skryte działanie i narzuca się jednostce lub grupie. Manipulacja wielka, jeżeli dotyczy całego narodu nawet, czy państwa. I są różne manipulacje, techniki, fragmentacja, natychmiastowości w informowaniu, takie bombardowanie, fragmentacja, tylko fragmenty jakieś, takie punktowe działanie. Wybiera się z rzeczywistości tylko pewien punkt. Ingracjacja, to jest po prostu chcą za wszelką cenę przypodobać się, pokazują się od najlepszej strony, żeby zdobyć pełną akceptację, uznanie, zapewniają w stosunku do siebie uczuć pozytywnych, sympatii, życzliwości, miłości. Tak. Wyjednanie takich względów po to, żeby właściwie i taki pociągający imaż sobie stworzyć, aby obudzić w manipulowanym partnerze pozytywny stosunek do siebie, a nawet korzystne i pożądane postawy po to, żeby oszukać. To tak jak z szatanem. Wyszedł na pewno nie jako potwór, tylko jako bardzo piękny, skoro z nim Ewa mówiła. Ten potworny wąż, szatan, kłamca starodawny, wyszedł na Polskę o pięknej twarzy. Może o nie jednej pięknej twarzy i kłamy. To jest właśnie tak. Inwigracjacja, manipulacja za pośrednictwem klisze. Ciągle powtarza się jakieś fragmenty w odniesieniu do pewnych zachowań, maskuje się jak negatyw i maskuje się, upraszcza pewien opis negatywny, pokazuje się jakiś wyrwany fragment negatywny, tylko równocześnie przesłaniając cechy pozytywne kogoś czy czegoś. I tylko to i tak się pokazuje tak. To jest bardzo silne oddziaływanie ma w sferze propagandowej. Takie powiedzenie Radio Maryja jest fundamentalne. I pokazanie jakiejś w mediach skrzywionej miny, bo każdy może mieć skrzywioną minę czy coś innego, a nie ma działania całościowego. Nie ma dyskusji całościowej, nie ma prawdy pełnej. Tak. O tym się nie chce mówić. To jest wyrywanie. Tak. Później działanie sugestią. Bardzo sugestywne działanie. Tam też, i to jest to wszystko, to jest przy propagandzie robione i to jest potworna propaganda. Ta propaganda jest i w billboardach, i na plakatach, i w gazetach, i w radiu. Używa się do tego słowa, muzyki, obrazu. Używa się do tego również, oddziałuje się na podświadomość. To jest też ma działanie podświadomością. Podświadomość ma się włożyć to, co się chce. Człowiek ma pewien próg, pewien próg przyjmowania. Tak. Bo oni wykorzystują tak zwany próg absolutny w funkcjonowaniu danego zmysłu, na przykład słuchu lub wzroku. I atakują, czy to muzyką na zasadzie odwróconego zapisu, czy to obrazem co kilka sekund, przepraszam bardzo, na sekundę, jak na przykład jest 24 obrazy, to tam wkładają jeden obraz w telewizji. I my tylko już nie wychwycimy naszymi zmysłami, on bombarduje nas. I zmienia naszą podświadomość. Po prostu w podświadomość włożyć to, co się chce, a nie rzeczywistość, która jest. I musimy bardzo ostrożnymi być, to już wykorzystuje się, a już jest ten najwyższy stopień manipulacji, jeżeli ubiera się szaty katolika i ośmiesza drugiego. To już jest, tego już nie nazywam. Dlatego się odezwałem, bo wczoraj to zostało użyte, prawda? Każdy z nas ma prawo do dialogu, a Kościół uczy, że media mają być środkami społecznego komunikowania. To narzeczony i narzeczona powinni wiedzieć przed ślubem, znać cechy pozytywne i negatywne swojego partnera, żeby później nie było, widziały, gały, co brały, a one nie widziały i później płaczą. Tak samo tutaj jest zbyt poważna sprawa, żebyśmy nie rozmawiali na argumenty i wszystkie argumenty. Radio Maryja nie mówi. Myśmy nie powiedzieli nigdzie, że jesteśmy przeciwko Unii Europejskiej i nie powiedzieliśmy, że jesteśmy za Unią Europejską. I nigdy nie mówimy. Ojciec Święty też nigdy tego nie powiedział. Powiedział wyraźnie, jaka integracja ma być. Że Watykan zawsze popierał integracyjne procesy. A, i mówił wyraźnie jak. I tego jaka nie ma tutaj w Polsce. W Polsce dokonuje się rozbiór Polski następny, to jest następna okupacja przy przyzwoleniu Polaków. Rozprzedaż Polski, ponad 5 milionów bezrobotnych. Do czego to prowadzi? To jest przeciwko rodzinie, przeciwko własności, przeciwko przykazaniom, to demoralizowanie, żeby zmienić również nawet mentalność. I to od dzieci i młodzieży. Nawet ten spis, który dokonuje się za pieniądze narodu, ponad 500 milionów złotych kosztuje, przy tej biedzie ogromnej, ponad 68 miliardów już włożonych, i to jeszcze nie wszystkie, wypowiedziałem, na coś tam w jednym kierunku, wyłożonych na tą integrację, o tym się nie mówi, a to długi, ludzie pieniędzy nie mają. Urlop macierzyński likwidują, z tego mają mieć 300 milionów złotych ma być, a ze spisu, który jest na użytek Unii Europejskiej, na ten spis wydamy ponad 500 milionów złotych. Między innymi pytania do dziewcząt 16-letnich, ilu miałaś partnerów? Co o tym myśleć? Czy tak Kościół katolicki naucza? Na pewno nie. Także my mamy stać po stronie Ewangelii, Kościoła i dialogu z wszystkimi, a nie wyśmiewaniu. I dzięki Bogu, że jest takie radio. W każdym razie, jeżeli już tak atakują, to możecie sobie Państwo wyobrazić, do wszystkiego są gotowi. Do wszystkiego są gotowi. Są gotowi zamordować i fizycznie, i do męczeństwa białego, jeszcze wyśmiać, jeszcze do tego doprowadzić, tak wymanipulować naród, że katolicy będą nas kamienować. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Nie wiem, co pan na to. Co pan na to. Nie wiem, co pan na to, ale tak widzę. To jest barbarzyństwo, a nie demokracja.
Tak. Tak, i tutaj po prostu musimy... Nie możemy zlekceważyć tych zagrożeń, prób zagłodnięcia naszymi poglądami, naszymi uczuciami, naszymi myślami.
I w sposób wolny wybierać, a nie jak cielęta. Panie profesorze, żaba, rozmawiając z księdzem biskupem Frankowskim, mówi mi, żaba to patrzy na węża, jak wąż ją tak się hipnotyzuje, patrzy, boi się go, ale idzie do niego. Nie ma być tego zjawiska żaby. Być wolni, dlatego dialog i ten wąż ją później sobie zrobi z nią. Tak. Bo my też tak samo, to chcą nas normalnie wyśmiać. Najpierw Polaków sponiewierać, że godności nie mamy, cóż to za naród polski. Rozmawiam z innymi narodami, oni są dumni, że są z takiego narodu. A u nas się boimy, wstydzimy, że jestem Polaka. Wszystko wyśmiech. Później bać się, że jestem katolikiem, bać się, że jestem księdzem, bać się coś powiedzieć, bo mi ktoś coś zrobi. Proszę, daj mi argument, a inaczej zapytam jak Chrystus, dlaczego mnie bijesz? Jeżeli ci prawdy nie powiedziałem, to dlaczego mnie bijesz? Daj mi argument prawdy. No i dlatego nie bójmy się, będzie to szło coraz bardziej, a my rozmawiajmy. W takim razie zapraszam bardzo gorąco i serdecznie na te wykłady profesorów Instytutu Edukacji Narodowej, to organizuję, cieszę się, profesorów z Włoch i tym razem z Niemiec, dotyczące Unii Europejskiej. Będzie to również na sympozjum w Toruniu o godzinie 14 w sobotę. Trzeba wiedzieć. Nie pokazuję wam niczego. Zobaczymy. Nie znam tych profesorów, ale zobaczymy, co będą mówić. A profesorzy inteligencja też się nie boi, tylko nie mówi. Chyba, że są już też tak.
Niestety muszę powiedzieć, że za mało jednak profesorów i tak zwanej inteligencji zabiera głos publicznie.
Wielu panie profesorze, można mieć dyplom, ale być tchórzem.
Pora, żeby się jednak ujawnili.
Charakter jeszcze się liczy.
Ludzie potrzebują tych, którzy by jakoś odważnie ukazywali im prawdę.
Nie występujemy przeciwko nikomu, a tamci niech nas nie krytykują. Jeszcze w mediach katolickich, czy katolicy. No to już jest naprawdę. Ja nie występuję przeciwko, ale kochani, niech nikt nie będzie patriotą takim w tym znaczeniu komunistycznym, jak to byli. To byli sprzedawczy. Ja się nie boję. A jeżeli mi powiedzą, że proszę bardzo, ojciec się ma wyjechać do Afryki z tej racji, że ojciec jest taki, no to pojadę, ale ludzie będą wiedzieć. I tyle, prawda? Mhm. Nie będzie.
Ale ludzie coraz lepiej rozumieją, także
dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, dziękuję ojcze. I dziękuję też panie profesorze. I dziękuję też panie profesorze. Pozdrawiam gorąco ten temat, który prowadziliśmy tutaj na antenie Radia Maryja. Kampania informacyjna, tak zwana kampania informacyjna, okazuje się, że jest to wielka kampania propagandowa na rzecz, no, wobec tych wszystkich spraw, które się ujawniają w tym momencie, jak rujnowanie polskiego przemysłu, stworzenie, poszerzanie sfery bezrobocia i ubóstwa, to jest tak zwane nasze członkostwo, tak zwana integracja z Unią Europejską, tak delikatnie określać. Za chwileczkę kolejny temat w naszej edycji Aktualność Dnia. Radia Maryja, przed naszym mikrofonem pan redaktor Robert Knopf, nasz dziennik dzisiaj. Panie redaktorze, dzisiaj przygotowywał taki materiał na temat polityki. Przede wszystkim witam gorąco na antenie Radia Maryja, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moja nasza dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiam ojca, wszystkich słuchaczy serdecznie.
I właśnie jak będzie kształtowała się teraz ta nowa polityka monetarna rządu? Wiem, że głównym zmartwieniem, nie wiem, czy jest to zmartwienie może, ale głównym tematem była zbyt silna złotówka, zbyt mocna pozycja złotego na rynku walutowym. Jak ten problem zamierzają nasi rządzący rozwiązać?
Ojciec ma rację. Podczas wczorajszego posiedzenia rządu debatowano przede wszystkim na temat obecnej polityki monetarnej, którą prowadzi Narodowy Bank Polski, a właściwie w jego imieniu Rada Polityki Pieniężnej. Rząd chce i domaga się od Rady Polityki Pieniężnej zmiany tej polityki, znaczy zmiany nastawienia do kursu złotego, do decyzji w zakresie oprocentowania stóp Narodowego Banku Polskiego. Rząd zobowiązał ministra finansów do przygotowania nowych założeń polityki kursowej i przedstawienia tych założeń szefowi Narodowego Banku Polskiemu Leszkowi Balcerowiczowi, który z kolei ma te założenia zaprezentować i omówić na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Rząd przede wszystkim chce, aby kurs złotego był ponownie regulowany. To znaczy, aby Rada Polityki Pieniężnej na przykład dokonywała interwencji na rynku walutowym, a więc na przykład skupowała waluty w takich interwencyjnych trybach w celu właśnie obniżenia zbyt wysokiej wartości naszej waluty. Te założenia nie są jeszcze przygotowane, nie są gotowe. Nie wiadomo na razie, jak będą wyglądać. Minister Belka nie chciał powiedzieć, w jakim kierunku będą szły te propozycje, które ma przedstawić Narodowemu Banku Polskiemu. Niemniej podkreślił, że nie zamierza ich także przedwcześnie upubliczniać. Dał wyraźnie do zrozumienia, że być może w ogóle ich nawet nie upubliczni, ponieważ jego zdaniem lepiej jest właśnie, aby społeczeństwo, aby rynek nie miały do końca świadomości na temat tego, jakie to założenia rząd wynegocjuje z Radą Polityki Pieniężnej. Oczywiście można się tu zastanawiać, dlaczego rząd nie chce do końca ujawnić, jakie są jego oczekiwania i co to naprawdę czego tak naprawdę rząd oczekuje od Rady Polityki Pieniężnej. Można spekulować tutaj w tej materii, czy może będą, jakiego typu będą te rozwiązania i w jakim kierunku będą szły. Cokolwiek by w tej materii na dzień dzisiejszy nie powiedzieć, będzie to oczywiście zbyt wczesne i na pewno może się okazać, że będzie nietrafiony.
No ale jesteśmy w takiej, panie redaktorze, przepraszam za wiedzieć słowo, takiej dość kuriozalnej sytuacji. Z jednej strony mamy instytucję, która przez wielu określana jest jako tak zwana no, instytucja, która jest wynikiem jakiegoś tam demokratycznego ustroju ekonomicznego w państwie, Rada Polityki Pieniężnej, chociaż tu od razu zaznaczmy, że tylko w Polsce ta Rada ma taką ogromną niezależność, nigdzie indziej tak nie ma, nie ma tak w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, czy nawet i w Stanach Zjednoczonych. Zawsze jest to jednak jakiś mniejszy lub większy wpływ na to państwa, tak żeby ta Rada nie była państwem w państwie. No, z drugiej strony tutaj widzę, że jest chęć powrotu do takich instrumentów znanych właśnie z epoki socjalizmu realnego. Nie wiem, właśnie to regulowanie kursu złotego, nie wiem, czy przygotowane już jest druk książeczek walutowych, czy będziemy mieli bony prawda, towarowe i będziemy mieli coś takiego, że w banku oficjalnie dolar będzie kosztował 3 złote, a na czarnym rynku 15 złotych na przykład.
Ja może ojcu też wejdę w słowo i na początku trochę jakby uspokoję. Minister Belka i rząd zaprzeczyli, jakoby chcieliby wrócić do sztywnego kursu walutowego, więc to o czym ojciec mówi, czego ojciec się obawia, że będziemy mieli jakieś książeczki walutowe i będziemy tutaj zupełnie wracać do wzorów, które no, totalnie się nie sprawdziły. Oczywiście to raczej nie wchodzi w grę, nie będzie kursu sztywnego. Natomiast będzie, nie będzie też tak, znaczy może powiem, nie wiem jak będzie, natomiast rząd nie chce, aby kurs złotego był całkowicie uzależniony od gry rynkowej, od gry kapitałowej, od wolnego rynku, od tego, co tak na dobrą sprawę, czego dokonują spekulanci czy jakieś inwestorzy kapitałowi na rynku papierów czy na rynku, czy bezpośrednio na rynkach finansowych. Bo tak na dobrą sprawę to w głównej mierze oni wespół z Radą Polityki Pieniężnej windują cenę złotego tylko po to, aby mieć właśnie z inwestycji finansowych duże zyski. Natomiast może wrócę do pierwszej rzeczy. Ojciec tutaj powiedział, że Rada Polityki Pieniężnej ma w Polsce ogromne uprawnienia. Oczywiście to jest, ja nawet zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli chodzi o demokrację, to jedyną rzeczą demokratyczną, jaka jest związana z Radą Polityki Pieniężnej, jest sposób głosowania na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ tam właściwie członkowie oddają głosy i to jest jakby demokratyczne. Wszystko inne, co wiąże się z Radą, jest totalnie niedemokratyczne. Rada na dobrą sprawę nie jest zależna od nikogo. Szef Narodowego Banku Polskiego, który przewodzi Radzie Polityki Pieniężnej, jest nienaruszalny. Ma długą kadencję i wszystko to, co wszystkie decyzje zarówno jego, jak i Rady Polityki Pieniężnej są na dobrą sprawę decyzjami wręcz suwerennymi w suwerennym państwie mają ogromne znaczenie, bo przecież widać doskonale, jakie są skutki dotychczasowej polityki pieniężnej Rady, jakie tutaj owoce tego przynosimy. No choćby radykalny spadek rentowności wszystkich polskich eksporterów. Ogromne kłopoty z zatrudnieniem w tym momencie, bo jeżeli spada ilość sprzedawanych towarów za granicą, pogarsza się płynność, wiadomo, że wszyscy przedsiębiorcy w tym momencie myślą o ograniczaniu swojej aktywności i co za tym idzie ograniczanie także zatrudnienia. Natomiast ja myślę, że warto w tej sytuacji również trzeba zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt. A mianowicie na pewno polityka asekuracji błędów obecnego rządu. Oto rząd Leszka Millera na początku tego roku ogłosił, ja nazywam to, świetlisty program rozwoju polskiej gospodarki, który miał zapewnić w przyszłym roku już realny i szybki wzrost gospodarczy, który miał poprawić naszą sytuację, tą poprawę mieliśmy odczuć się my wszyscy. Tuż zaraz po ogłoszeniu tego programu jednak minister Belka cichutko, a potem coraz wyraźniej i głośniej podkreślał, że ten oto program, świetlisty program, będzie możliwy do zrealizowania jedynie wówczas, kiedy to Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe i zmieni politykę kursową. Oczywiście takiej zmiany nie było, bo trudno oczekiwać, aby tak niezależne ciało jak Rada Polityki Pieniężnej, niezależne od wszystkiego i od wszystkich, uległo takiej presji polityczno-społeczno-gospodarczej i tylko na dźwięk samych słów zdecydowało się zmienić swoją politykę. I to właśnie wykorzystuje w dniu dzisiejszym rząd Millera. Ja mam wrażenie, że od samego początku rząd Millera doskonale wiedział, że tej właśnie zmiany polityki nie będzie i że stagnacja tak na dobrą sprawę będzie się pogłębiać. A faktem jest przecież to, że tak na dobrą sprawę cała sytuacja w polskiej gospodarce i ta stagnacja nie jest jedynie wynikiem działań Rady Polityki Pieniężnej. Oczywiście w olbrzymiej części jest, ale nie jest tylko jakby skutkiem działań Rady Polityki Pieniężnej, a jest jakby wypadkową całej polityki gospodarczej prowadzonej po 1989 roku. Mam tu w szczególności na uwadze politykę prywatyzacyjną, politykę gospodarczą, ograniczania wzrostu gospodarczego, zwłaszcza ograniczania aktywności poszczególnych, bardzo istotnych rozwoju gospodarczego Polski, segmentów przemysłu, segmentów gospodarki takich jak choćby przemysł, górnictwo, hutnictwo, przemysł stoczniowy, tak na dobrą sprawę, to przecież to sami eksporterzy są. I to jest jakby tutaj klucz, że w tym momencie rząd Millera zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę i zdaje sobie sprawę z tego, że ten plan na dobrą sprawę nie ma szansy powodzenia w 100%, a nawet w większości procentów. Zwala całą winę i szuka koza ofiarnego właśnie w Radzie Polityki Pieniężnej.
Panie redaktorze, a przy tej okazji tak, może taka dygresja, ten świetlisty program jest aż tak świetlisty, że poczyniono na początku obrad rządu oszczędności właśnie na świetle i zmieniono salę obrad na mniejszą. No ale to już taka dygresja. Rada Polityki Pieniężnej jest niezależna, dodajmy, niezależna od nikogo w Polsce, stąd pytanie, od kogo właściwie ona jest zależna, prawda?
Znaczy, zależna jest oczywiście od opinii międzynarodowej i z tym, jak widać, zarówno w szczególności Leszek Balcerowicz, prezes Narodowego Banku Polskiego, liczy się bardzo i przecież wiadomo, że pan prezes Balcerowicz od szeregu lat jest związany z określonymi grupami kapitałowymi. Oczywiście ja tu mówię o powiązaniach jedynie, jakby to powiedzieć, znajomościowych może w ten sposób i popierających się wzajemnie. To właśnie tak bardziej towarzyskich, prawda? Natomiast nie mniej sugestywnych i wpływowych od powiązań jakby bezpośrednio finansowych. I może taka, jest uzależniony tutaj od tego.
Może taka moja dygresja na koniec i ta sytuacja, którą mamy w tym momencie, już chyba dokładnie obnażyła jakoś zupełnie nędzę i zupełną nieprzystawalność do życia tych dogmatów właśnie polityki Balcerowicza, jakim jest jedynie wolny rynek, jedynie prywatyzacja, bo właśnie chociażby mamy to, co teraz mamy do czynienia, w jaki sposób w tym momencie, kiedy będzie tylko i wyłącznie wolny rynek i prawda, upłynnienie wszystkiego, kursów i tak dalej, w jaki sposób państwo broni się przed spekulantami, którzy potrafią bez skrupułów zniszczyć zupełnie życie gospodarcze nie tylko takiego państwa, jakim jest Polska, ale zachwiać na przykład całym regionem, prawda?
No to jest to. Już nie ma szansy obrony w takiej sytuacji. Jeśli wprowadza się taki rynek, to taki wolny rynek, jaki jest w Polsce w tym momencie realizowany, to no prosta sprawa, nie ma szansy obrony. Każdy duży kapitał, duży inwestor, duży spekulant, który wchodzi do Polski, może robić na dobrą sprawę wszystko i ani państwo, ani nikt inny w tym momencie nie ma więcej do powiedzenia. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, proszę ojca, że pan Leszek Balcerowicz, prezes NBP-u, w dalszym ciągu uważa, że jego pomysły na polską gospodarkę się sprawdziły.
Być może dobrze było, jakby twarzą w twarz tę opinię wyraził jakiemuś z wielu upadających właśnie na skutek tej polityki zakładów, bądź też wprost ludziom, jednym z tych kilku milionów bezrobotnych, jakich teraz mamy w Polsce.
Takich spotkania się unika.
No niestety. Panie redaktorze, dziękuję za tę rozmowę i za te informacje, jakie pan przekazał tutaj
nam. Ja również serdecznie pozdrawiam, dziękuję.
Szczęść Boże. Przypomnę, że naszym rozmówcą był redaktor naszego dziennika, pan Robert Knop. Chwilę jeszcze jedno połączenie w audycji aktualności na antenie Radia Maryja. zobaczę kolejne połączenie. Tak jak niedawno rozpoczynaliśmy każde aktualności od tego połączenia, dzisiaj akurat jest to ostatnie połączenie z naszej audycji, tym niemniej znaczące właśnie na koniec w Ziemi Świętej. Ojciec doktor Jerzy Kraj, franciszkanin, a także dziennikarze naszego dziennika. Witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
I dalsze serdeczne pozdrowienia z Betlejem.
A czyli teraz, ojcze Jerzy, jesteście w Betlejem. Jak w ogóle, tak na początek zapytam, takie są doniesienia prasowe, że Betlejem powoli się dźwiga. Jak to jest właśnie tam z Betlejem? Jakie możecie dać w tym temacie relacje? Jakie ojciec, co może...
Sytuacja w Betlejem jest spokojna, powraca do normy życie tutejszej ludności. Spacerowaliśmy dzisiaj po ulicach miasta. Praktycznie widać, że ludzie jakby starają się, może nie zapomnieć, ale żyć codziennym rytmem. Restauracje, kawiarnie są otwierane, coraz więcej ludzi przychodzi zobaczyć te miejsca, które były jakby świadkiem tych wydarzeń, i do centrum pokojowego w Betlejem, do bazyliki, do klasztoru. Są jakby ciągle przeżywane te wydarzenia, niezapominane, a jednocześnie starają się ludzie wracać do normy. Podobnie życie naszych zakonników. Wczoraj była rada pedagogiczna, profesorska studium biblijne i studium franciszkańskiego i zdecydowano, że od przyszłego poniedziałku będą prowadzone regularnie lekcje filozofii, wykłady do 15 czerwca i po 15 czerwca będą egzaminy, dlatego by ci studenci, którzy przez 5 tygodni byli zamknięci, mogli teraz uzupełnić straty i zakończyć pozytywnie rok akademicki, ten drugi semestr. Także staramy się jakby pamiętać o tych wydarzeniach, a jednocześnie przechodzić do codziennego życia. Modlitwa, liturgia jest prowadzona. Dzisiaj wzięliśmy udział tutaj w liturgii, w codziennej procesji w Betlejem. Zakonnicy, ci, którzy wyjechali na kilka dni urlopu, zostali zastąpieni innymi, którzy przybyli z Jerozolimy, aby wspólnota w Betlejem nie ucierpiała z tego powodu. Także myślę, że pozytywne słowa takiego jakby nadziei, otuchy w serca nasze, dzięki też waszej modlitwie, za którą dziękujemy i która jest bardzo ważnym aspektem tego powrotu do normalności, za którą serca dziękuję.
Ojcze Jerzy, a jak biegną przygotowania do przeżywania uroczystości zesłania Ducha Świętego właśnie tam w tym mieście, w tych miejscach, gdzie właśnie to zesłanie Ducha Świętego miało miejsce?
Więc ja myślę, że jeżeli mnie słychać, to niedziela zmartwychwstania, którą za kilka dni będziemy przeżywać, niedziela zesłania Ducha Świętego, jest jakby zamknięciem i uzupełnieniem tej radości wielkanocnej. To Alleluja, które wyśpiewał razem ze wspólnotą kardynał w ostatnią niedzielę tutaj w Betlejem, zostanie w sposób szczególny uczczone w Wieczerniku. Będziemy tam wspólnie świętować, wspólnie prosić o dar Ducha. Wiemy, że dzięki obecności Ducha Świętego w Kościele jest nadzieja, że drogi Boże będą realizowane. I właśnie tymi drogami Bożymi chcemy iść, a to są drogi miłości, pokoju, przebaczenia. I myślę, że ta świadomość Ducha Świętego w każdym sercu chrześcijańskim, w Kościele jest dodatkowym bodźcem, aby po tych trudnych chwilach w Ziemi Świętej powracać do normalności, starać się każdy z nas dołożyć cząstkę jakby cegiełki.